Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomat.eu, czyli podcastu, w którym staram się nauczyć Cię prostego i rozsądnego inwestowania. W dzisiejszym wpisie i podcaście przedstawię Ci ranking spółek dywidendowych na 2024 rok, czyli najlepsze spółki dywidendowe notowane na polskiej giełdzie. I oczywiście mowa tu o obydwu parkietach, czyli o GPW oraz New Connect. Zanim zaczniemy ten podcast, to chciałbym jeszcze raz przypomnieć Wam, że ruszyła sprzedaż mojej książki Inwestowanie dla każdego. Ostatnio sprzedaż przekroczyła już 8000 sztuk, z czego jestem niezmiernie dumny i bardzo szczęśliwy, ponieważ znaczy to, że doceniacie moją twórczość oraz chcecie szerzyć to rozsądne inwestowanie w Polsce. Książka nijak nie dotyczy inwestowania dywidendowego w poszczególne spółki, ponieważ nie jest ona o inwestowaniu aktywnym, ale uczę w niej prostego i rozsądnego inwestowania w ETF-y, również dywidendowe. Czyli jeżeli chcesz inwestować prosto, albo jeżeli chcesz zrobić komuś prezent i nauczyć go inwestowania, to myślę, że książka jest naprawdę dobrym pomysłem. Ale nie przedłużajmy, bo najważniejszy jest dzisiaj ranking spółek dywidendowych. Jest to kolejna odsłona już klasycznego podcastu na moim blogu, w którym dokonuję corocznego przeglądu spółek dywidendowych notowanych na polskiej giełdzie. Żadnych firm nie dyskryminuję, bo przeglądam obydwa parkiety, czyli zarówno GPW, jak i New Connect, i ranking z roku na rok ewoluuje, czyli podobnie jak jego autor dojrzewa, prezentując Wam w coraz lepszy, coraz prostszy sposób najlepsze spółki dywidendowe na polskiej giełdzie. W tym roku przyznam punkty w trzech kategoriach oraz przyznam top 20 miejsc w trzech kategoriach. Będą to dywidendowi arystokraci, czyli spółki z najbogatszą historią dywidend oraz ich wzrostu, dywidendowi liderzy wzrostu, czyli spółki, których działalności rosną bardzo szybko, a przy okazji wypłacają one dywidendy, oraz dywidendowe okazje, czyli spółki, które są relatywnie tanie jak na to, jak wysokie dywidendy wypłacają. Jeżeli chodzi o sam podcast, to sugeruję słuchanie i oglądanie go na YouTubie, ponieważ tam z tymi grafikami on będzie dużo prostszy w odbiorze. Od zeszłego roku bardzo wiele się zmieniło, bo indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o około 35%, więc portfele, które przedstawiłem na przykład rok temu, przyniosły bardzo podobne wyniki, zazwyczaj trochę lepsze od WIG-u, ale mimo wszystko podobne. I to nie jest tak, że jak widzicie, wybierałem spółki w jakiś znakomity sposób, ale po prostu szeroki rynek wzrósł, więc przeciętna spółka wzrosła, więc także przeciętna spółka dywidendowa wzrosła. Jeżeli chodzi o zmiany od poprzedniego roku, to zacznę od tego, że rozdzieliłem zupełnie rozliczenie tych portfeli z poprzednich lat, jak i prezentację portfeli na ten rok. Czyli zaczynam w tym tygodniu, a dokładnie dzisiaj, od prezentacji rankingów na rok 2024, czyli najlepszych obecnie spółek dywidendowych moim zdaniem, a dopiero później w kolejnym tygodniu przedstawię wyniki portfeli, które prezentowałem w latach 2020, 2021 i 2022, dokładnie w grudniu każdego roku na kolejny rok. Zastrzegam jak zwykle, że nie jest to rekomendacja inwestycyjna, to jest ważne szczególnie w tym wpisie, ponieważ jako jego autor posiadam część spółek dywidendowych, które tu będę przedstawiał, więc myślę, że taką uczciwością z mojej strony będzie, jeżeli to na samym początku powiem i przypomnę Wam, że niektóre z nich kupowałem w innych warunkach gospodarczych i po innych cenach niż są dzisiaj, więc pamiętajcie o tym i pamiętajcie, że te analizy, które dziś prezentuję, są dość powierzchowne i to tylko punkt startowy dla rozsądnego portfela dywidendowego. Czyli całą analizę powinieneś zrobić Ty, nikt inny jak Ty, a ja tylko pokazuję początek, czyli możesz się zainspirować moimi listami, ale absolutnie nie inwestuj w oparciu o nie, ponieważ wyniki są nieprzewidywalne, zresztą jak każdego portfela aktywnego. W jaki sposób tworzy swoje rankingi dywidendowe? Ciekawostką jest to, że w dużej mierze jest to robione automatycznie przez algorytm. Jest to bardzo prosty algorytm, także żadna sztuczna inteligencja. Staram się go udoskonalić już od 10 lat, corocznie nieco zmieniając jego działanie. Ciekawostką jest też to, że niektóre spółki dobrane dzięki algorytmowi posiadam na rachunku maklerskim już od 9 lat lub dłużej, a ciekawostką numer 3 jest to, że największą rewolucję metoda przeszła w roku 2021 i to właśnie z listy spółek na 2022 rok, czyli tej stworzonej w 2021 roku, jestem obecnie najmniej zadowolony. Wyjaśnię to na pewno w kolejnym podcaście, w którym będę rozliczał wyniki rankingów z ubiegłych lat. Jeżeli chodzi o sposób punktacji spółek, to tak postaram się go skrótowo wyjaśnić, bo to jest podcast. We wpisie macie pełną wersję, także jeżeli chcecie konkretów, dokładnie jak działa algorytm, no to dzięki wpisowi zrozumiecie to lepiej, ale w początkowej fazie analizy algorytm sam przyznaje spółkom punkty w wielu kategoriach, oceniając głównie stabilność oraz wzrost dywidend, jakość oraz wzrost wyników finansowych oraz spójność polityki dywidendowej firmy. I dzięki algorytmowi zamiast analizy 700 spółek albo 166, które wypłaciły ostatnio dywidendę, wystarczy, że ręcznie dokonam dalszej oceny jedynie 80 firm, co i tak zajmuje mi dobre kilka dni. Punkty przyznaję spółkom w czterech kategoriach w następujący sposób. Pierwsza kategoria to historia dywidend. To jest bardzo prosto, no bo wysoka ocena oznacza po prostu, że spółka płaci dywidendy od lat i robi to nieprzerwanie. Czasem robię wyjątki za na przykład roczne przerwy, jeżeli spółka miała dobrą przyczynę tego, że nie wypłaciła dywidendy w danym roku. Drugą kategorią jest wzrost dywidend, tutaj też jest maksymalnie 5 punktów. Wysoka ocena po prostu oznacza, że spółka nie tylko płaci dywidendy, ale też rosną one z czasem. I nie wymagam tu cudów, czyli nie wymagam tego, żeby dywidendy rosły co roku, natomiast ogólny trend musi być wzrastający. Trzecia kategoria to wzrost wyników i w tym roku podniosłem tutaj punktację z 5 do 10 punktów, ponieważ bez zysku nie masz czego uzyskać dywidend, a bez jego wzrostu dywidendy też nie będą rosły w czasie. No siłą rzeczy nie da się tego osiągnąć. Wzrost przychodów spółki i zdolność do generowania przez nią zysku jest absolutnie kluczowy, niezależnie czy jesteś inwestorem dywidendowym czy nie, więc w tym roku uznałem, że punktacja w tej kategorii powinna zwiększyć się z 5 do 10 punktów, więc na ogół zobaczycie tu spółki raczej wzrostowo-dywidendowe, a nie po prostu takie dywidendowe dojne krowy, że tak to nazwę. I ostatnią kategorią punktów jest polityka dywidendowa, maksymalnie 5 punktów. Wysoka ocena w tej kategorii oznacza po prostu, że można dość prosto przewidzieć to, ile procent zysku spółka przeznaczy w kolejnych latach na dywidendę. Liczy się ustalona polityka dywidendowa, ale także jej przewidywalność i konsekwencja historyczna, także mniej mnie obchodzi to, co deklaruje spółka, a bardziej mnie obchodzą liczby, czyli po prostu analizuję to, jak wysokie były dywidendy wobec zysków, które spółka osiągała w przeszłości i sprawdzam, czy jest konsekwentna w ich wypłacaniu. Czyli na przykład jeżeli w jednym roku wypłaciła 10% zysków w formie dywidendy, a w innym 90%, to dla mnie ocena w tej kategorii będzie raczej niska. I poza punktacją, którą już omówiłem, znaczenie pozostałych kolumn w tym zestawieniu jest następujące. Dość proste. Cena akcji na żółto obecna, na zielono minimalna z ostatnich 12 miesięcy, na czerwono maksymalna z ostatnich 12 miesięcy. To pozwala poglądowo sprawdzić, czy obecnie jest tanio, czy drogo, jak daleko jesteśmy minimów oraz maksimów z tych ostatnich 12 miesięcy. Dalej prezentuję też obecną stopę dywidendy, czyli dividend yield, czyli stosunek kwoty dywidendy z 2022 roku, czyli wypłaconej w 2023, bo osiągnięta z zysku z 2022 jest wypłacana w roku kolejnym, czyli 2023, wobec ceny akcji spółki, tej zapisanej z dnia 7 grudnia 2023 roku, bo wtedy przygotowywałem materiały do tego podcastu. Kolejno mam stopę dywidendy wobec przeciętnej ceny z lat 2013-2018. To jest wartość procentowa oznaczająca to, ile wynosi obecna dywidenda wobec ceny zakupu, tak jakbyś kupował spółkę przed 5 do 10 laty, czyli to jest miara tego, jak bardzo wzrosły w czasie dywidendy wypłacane przez spółkę. Obecna cena do zysku, także popularny wskaźnik w wycenie spółek, obecnej ceny do zysku na akcję z czterech ostatnich kwartałów. I prostym językiem jest to, jak wiele płacimy za 1 zł zysku spółki. I średnia cena do zysku z 5 lat to jest uśredniona wartość ceny do zysku dla grudnia z każdego z ostatnich 5 lat. Prostymi słowami, co roku w grudniu badam i zapisuję wskaźnik cena do zysku, dzięki czemu mogę go prosto porównać z obecną, czyli grudniową wyceną, sprawdzając, czy spółka jest teraz tańsza czy droższa niż zazwyczaj bywała w ostatnich latach, gdy przygotowywałem te rankingi. Jakie zmiany zobaczycie wobec lat ubiegłych, tak naprawdę opiszę tylko najważniejszą z nich, czyli to, że każda spółka może się teraz pojawić w więcej niż jednym rankingu. Sprawiło to, że niektóre firmy pojawiają się na więcej niż jednej liście i w trzech rankingach po 20 spółek znajdują się tylko 43 unikalne firmy. I ta zmiana wynika z tego, że spółki mogą zdobywać teraz tak jakby medale w różnych kategoriach i nie w porządku było w zeszłych latach to, że przykładowo dywidendowy arystokrata nie mógł być też dywidendowym liderem wzrostu. Przynajmniej tak czułem, więc zdecydowałem się zrobić, że każda spółka startuje tak jakby w trzech kategoriach medalowych i medal może uzyskać w każdej z kategorii, co według mnie jest bardziej fair wobec spółek. Raz jeszcze zastrzeżenie. Pamiętajcie, że to jest moja analiza i nie biorę odpowiedzialności za wasze wyniki inwestycyjne, także nie kopiujcie mnie. Po prostu nie po to to nagrywam, żebyście mnie kopiowali. Możecie się tym inspirować, możecie sami wykonywać podobne stawiania dywidendowe, ale w żadnym wypadku mnie nie kopiujcie. Kolejne zastrzeżenie to to, że we wpisie uwzględniłem też link do listy spółek dywidendowych, gdzie możecie podejrzeć sobie historyczne dywidendy dla wszystkich opisywanych tu spółek, a także wielu więcej notowanych na GPW i New Connect. Oczywiście ta lista jest publikowana przeze mnie za darmo i możecie sobie wspomóc inwestowanie dywidendowe tymi danymi. Zacznijmy od prezentacji najważniejszego z rankingów, czyli dywidendowych arystokratów 2024. Za oceanem, czyli w USA, dywidendowi arystokraci oznaczają spółki, które nie dość, że wypłacają dywidendy od przynajmniej 25 lat, to jeszcze ich kwota rośnie z roku na rok. Jako że tej definicji na polskiej giełdzie nie spełnia obecnie żadna spółka, to my musimy się zadowolić firmami, które wypłacają jakiekolwiek dywidendy od kilku, może kilkunastu lat. I w ogólnym trendzie są one rosnące. Ciekawostką dla ciebie może być to, że w grudniu 2023 mamy na polskiej giełdzie tylko 9 spółek, które wypłaciły rosnące dywidendy w każdym roku od przynajmniej 5 lat. I jedynie 3 firmy, to mnie zszokowało osobiście, które wypłaciły rosnące dywidendy nieprzerwanie od przynajmniej 10 lat. I taki mały quiz na początek, czy wiesz, jakie to firmy? Jeżeli tak, to daj znać w komentarzu, bo jestem ciekaw, czy na tyle się interesujesz inwestowaniem dywidendowych. Wiem, założę się, że przynajmniej część z was ma jedną lub dwie z nich w swoich portfelach dywidendowych, bo są to bardzo popularne spółki dywidendowe. Skoro dywidendowi arystokraci w polskim wydaniu mają niższe wymogi niż zagraniczni, to aby uniknąć pytań, przedstawię ci teraz te wymogi w możliwie transparentny sposób. Jak wybieram dywidendowych arystokratów? Przede wszystkim, dywidendowe arystokraci to przede wszystkim firmy wypłacające dywidendy jak najdłużej, możliwie nieprzerwane od przynajmniej 10 lat. I czasami robiłem tu wyjątki dla firm, które wypłacały przez kilkanaście lat i na przykład w jednym roku odpuściły sobie dywidendę, ale wyjątek robiłem tylko wtedy, jeżeli miały bardzo dobry powód do niedzielenia się zyskiem, na przykład jak zysku po prostu nie było. Wśród dywidendowych arystokratów znajdują się wyłącznie spółki, których nominalna wartość dywidendy jest w trendzie wzrostowym, ale nie wymagam tu ciągłego wzrostu, bo po prostu nie uzbierałbym 20 firm, a tyle znajduje się w rankingu. Liczy się dla mnie to, że władze spółki przynajmniej próbują zrobić z niej kiedyś w perspektywie kolejnych dekad prawdziwego dywidendowego arystokratę, czyli tego według definicji ze Stanów Zjednoczonych. Pociąga to za sobą często wysoką ocenę za wzrost wyników oraz za politykę dywidendową, choć nie są tu one kluczowe same w sobie, czyli liczy się dla mnie historia dywidend oraz wzrost dywidend. Od razu mówię, że nie zdziw się, jeżeli zobaczysz, że w każdej kategorii moich rankingów miejsce w rankingu nie zawsze jest dyktowane ogólną liczbą punktów zdobytych przez spółkę, czyli sumą na 25 punktów. Liczą się też drobne niuanse, które ciężko wyjaśnić samymi punktami, więc pamiętaj, że ranking robiony jest przez człowieka, a nie przez sam algorytm. Przejdźmy do samego rankingu. Powiedziałbym, że w kategorii dywidendowych arystokratów 2024 nie ma wobec ubiegłego roku wielu dużych zaskoczeń. Może i są pewne przetasowania, ale niewiele spółek, które znalazły się tu rok temu, opuściło w tym roku ten ranking. Dywidendowi arystokraci to kombinacja długiej historii wypłacania dywidend oraz jakiegokolwiek ich wzrostu w czasie. Więc nie zobaczysz tu firm, które płacą dywidendy od 15 lat, ale wypłaty z zysku są na przykład coraz mniejsze z roku na rok. Z drugiej strony nie ma tu też spółek, które dywidendy płacą od 3-4 lat, niezależnie od tego, jak bardzo one by rosły w czasie, ponieważ arystokraci to arystokraci i pewnej historii po prostu wymagam. Na czele tego rankingu znajdują się dobrze znane wszystkim spółki dywidendowe z GPW, czyli na przykład Asseco Business Solutions, Asseco Southeastern Europe, Kenty, Dom Development oraz Ambra. Na dalszych pozycjach znajdziemy spółki takie jak Neuka, CES, Eurotel, popularny Text, czyli dawnej LiveChat i firma oraz Asbis, które serca inwestorów zaskarbiły sobie nie tylko wzrostem dywidend, ale i wzrostem cen swoich akcji w ostatnich latach. Dywidendowi arystokraci to już klasycznie spółki wyceniane rozsądnie, ale nie nisko, ponieważ przeciętny wskaźnik cen do zysków w tej grupie wynosi obecnie około 11, co czyni ją, co ciekawe, najdroższą z trzech rankingów, które to prezentuje, ale ma to też swoje proste wyjaśnienie. Inwestorzy doceniają dywidendy oraz ich wzrost i są gotowi zapłacić za nie więcej niż za przeciętną dotowaną w Polsce spółkę. Przynajmniej obecnie po dużych wzrostach w całym roku 2023. Przeciętna stopa dywidendy w tej grupie jest wysoka, bo wynosi aż 8,3% rocznie, ale niższa niż wśród dywidendowych okazji, do czego dojdziemy trochę później. Pełna lista prezentuje się tak, że na miejscu pierwszym, drugim, trzecim są odpowiednio Asseco Business Solutions, Asseco Southeastern Europe oraz Kenty. Na dalszych miejscach, czwartym, piątym i szóstym, jest spółka Dom Development, Ambra oraz Neuka. Na siódmym, ósmym i dziewiątym znajdują się CES, Eurotel oraz Introl. Na dziesiątym, jedenastym, dwunastym ATM Grupa, Text oraz iFirma. Na dalszych miejscach mamy też słoweńską KRK, XBS Prolog, PCC Rokita, Applisense, Asbis, Robczyce, Oponeo oraz Delco. I tym samym wymieniłem wszystkie 20 spółek. Obecnie, czyli w grudniu 2023 roku, rynek wydaje się dość rozgrzany, bo większość z tych firm jest znacznie bliżej swoich cen maksymalnych z ostatnich 12 miesięcy niż swoich minimów. Sprawia to, że mimo że są w tej grupie dobre spółki, to trudno doszukiwać się tu jakichś dużych okazji cenowych i oczywistych hitów zakupowych na kolejny rok. Obserwuję następującą zależność. Najlepsze spółki z grupy, czyli te, których przychody i zyski rosną w sezonie 2022-2023, pomimo ogólnie gorszej koniunktury na rynku, są wyceniane raczej odważniej. Na pewno nie można ich nazwać okazjami. Są w tej grupie też spółki, których wyniki w ostatnim roku dość znacząco się pogorszyły, m.in. Eurotel, PCC Rokita czy Robczyce, co ma odzwierciedlenie w ich cenach. I na granicy zaufania inwestorów jest też grupa Kenty, której wysokie miejsce w rankingu arystokratów nie oznacza, że inwestorzy nie zauważyli wyników nieco gorszych niż w 2022 roku. I nie wiem, czy pamiętacie, ale dość niedawno mieliśmy dość duże spadki cen tej spółki. Jednak dla fanów dywidend istotne jest to, że nie zawodzi jej polityka dywidendowa, więc większość osiągniętego przez spółkę zysku zostaje niemal z pewnością wypłacona w formie dywidendy. Przyjrzymy się teraz nieco bliżej firmom, które zajęły zaszczytne miejsca od 1 do 5 w rankingu dywidendowych arystokratów 2024 roku. I pamiętaj też, że jeżeli oglądasz to na YouTubie albo czytasz wpis, to tradycyjnie już publikuję szczegółowe tabele z danymi dla wszystkich spółek z każdego z rankingów w sekcji znajdującej się pod podsumowaniem wpisu, czyli na samym dole, lub jeśli oglądasz to na YouTubie, to po prostu na samym końcu wideo znajdziesz też z taką ciekawą muzyczką, miejmy nadzieję, prezentację konkretnych wyników oraz wykresów dywidend, zysku oraz przychodów dla każdej ze spółek z rankingu. Więc jeżeli jesteś głodny wiedzy, to po prostu przewiń do końca i zobaczysz tam wszystkie spółki z tego rankingu. Zacznijmy od top 1 dywidendowych arystokratów, czyli Asseco Business Solutions. Przede wszystkim pierwsze dwa miejsca zajmują spółki córki grupy Asseco, czyli Asseco Poland, natomiast spółka matka nie miała szansy załapania się do tego rankingu, bo jej polityka dywidendowa jest od wielu lat, lekko mówiąc, wątpliwa, czyli zysk spółki rośnie, ale jej dywidendy prawie nie rosną. I co innego możemy powiedzieć o pierwszej tegorocznym rankingu firmie Asseco Business Solutions, która zajmuje się rozwojem i wdrażaniem systemów do zarządzania firmą, czyli tak zwanych ERP z angielskiego. Asseco Business Solutions pod względem stabilności wzrostu wyników oraz dywidend jest wręcz wzorowym przyszłym dywidendowym arystokratą i takim prawdziwym, czyli nie polskim w okrojonej wersji tego sformułowania, ale oczywiście zakładamy, że spółka będzie osiągała przez wiele, wiele lat podobny wzrost przychodów oraz zysku. ABS, czyli Asseco Business Solutions, nie dość, że zachwyca wzrostem dywidendy, to jeszcze ma bardzo solidną historię polityki dywidendowej, zgodnie z którą prawie cały osiągnięty przez spółkę zysk ląduje w ramach dywidendy w rękach jej akcjonariuszy, co jest naprawdę bardzo chwalebne, jeżeli chodzi o znalezienie się na pierwszym miejscu arystokratów. Wartość nominalna wypłacanych dywidend nie rośnie tu jakoś bardzo szybko, na pewno nie eksponencjalnie, ale robi to miarowo wraz ze wzrastającym zyskiem, co docenią zwłaszcza bardziej konserwatywni inwestorzy dywidendowi. Spółka jest obecnie wyceniana niżej niż na przykład w roku 2022 czy 2019, więc ciężko ją nazwać okazją cenową, ale ten wzrost przychodów i zysku, no za to się po prostu płaci, zwłaszcza na obecnym rynku. Na drugim miejscu mamy spółkę córkę Asseco, tylko tym razem taką regionalną, czyli Asseco Southeastern Europe, czyli ASE, jeżeli chodzi o ticker. Jest ona spółką większą od poprzedniczki i wbrew swojej nazwie działa nie tylko w południowej i wschodniej Europie, ale też poza Europą, na przykład w Peru czy w Kolumbii. Jeśli chodzi o politykę dywidendową spółki ASE, to jest ona hybrydą spółki matki oraz lidera rankingu, czyli Asseco Business Solutions. Dlaczego nazywam ją hybrydą? Otóż dlatego, że z jednej strony dywidendy rosną dynamicznie, tak jak w przypadku ABS, ale z drugiej strony stopa wypłacanej dywidendy niestety pozostaje tak niska jak w przypadku spółki matki, czyli wynosi raczej 40% uzyskanego zysku niż 80-90% tegoż zysku. Jeśli miałbym jednak powiedzieć coś pozytywnego o notowanych na giełdzie spółkach z grupy Asseco, to byłoby to zdecydowanie traktowanie dywidend bardzo na serio. Nie ma tu typowych dla większości innych spółek przerw w wypłacaniu dywidend oraz niestabilności w ich wysokości. w nawiasie stopie, czyli tego wobec zysku, ile wypłaca dywidendy spółka. Te spółki są dość dojrzałe, co widać po tym, że wyniki nie rosną tu już skokowo, natomiast w taki miarowy, stabilny sposób. A jeśli chodzi o wycenę, to Asseco Southeastern Europe, czyli ta omawiana spółka, która zajęła drugie miejsce w rankingu, jest tańsza, jeżeli chodzi o wskaźnik cena do zysku, niż w latach 2020-2021, ale jej wyniki utknęły ostatnio na swego rodzaju płaskowyżu, czyli te przychody widać, że tak trochę ustabilizowały się. I myślę, że inwestorzy zastanawiają się teraz, czy w kolejnych latach nastąpią wzrosty, tak jak w latach 2019-2022, czy stagnacja, jak w latach 2013-2015. Ale co by się nie wydarzyło, musimy nazwać tę spółkę arystokratą, bo jak na polski rynek, to naprawdę jej historia dywidend jest bardzo bogata i imponująca. Jeżeli chodzi o trzecie miejsce rankingu, to jest to grupa Kęty, którą wszyscy dobrze znają i prawdopodobnie lubią. Myślę, że tutaj nie mamy wątpliwości co do tego, że jest to dywidendowa arystokrata. Grupa Kęty zajmuje się produkcją i przetwórstwem aluminium, jeżeli ktoś nie wie, chociaż podejrzewam, że większość z Was wie albo nawet inwestuje w tę spółkę. I z jednej strony mamy tu wyhamowanie wzrostu przychodów, objawiające się również niższym zyskiem netto niż w ubiegłym roku, a z drugiej strony taki wyraźnie widoczny długoterminowy wzrost wyników spółki. Jeśli dodamy do tego bardzo solidną politykę dywidendową, zgodnie z którą większość zysku zostaje rokrocznie wypłacana akcjonariuszom w formie dywidendy, to mamy receptę na takiego prawdziwego, wręcz idealnego dywidendowego arystokratę. Jeden problem to to, że dywidenda w 2023 roku prawdopodobnie będzie niższa niż ta, którą spółka wypłaciła za rok 2022. I gdy powiedziałem w 2023, chodzi mi o dywidendę z zysku za rok 2023, czyli tę wypłacaną w roku kolejnym, roku 2024. Poza prawdziwie godną szacunku historią wypłacania dywidend, Kęty zaskakują też stale wysoką stopą dywidend, która od lat wynosi między 7 a 11% rocznie. Delikatną lampką ostrzegawczą może tu być wyższa niż w poprzednich latach wycena, objawiająca się tym, że cena do zysku spółki wynosi około 12,5, a nie tak jak tradycyjnie wynosiła 8 do 10. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to stale solidna spółka dywidendowa, wycena dalej nie jest jakaś ogromna i na pewno warto analizować tę spółkę, zwłaszcza na przecenach typu ta z grudnia ubiegłego roku. Oczywiście robiąc to przy gruntownym przyjrzeniu się jej bieżącemu sprawozdaniu finansowemu, bilansowi i sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, czyli jak zwykle analizujcie liczby, a nie tylko kierujcie się tym rankingiem. Miejsce czwarte dywidendowych arystokratów to prawdziwy klasyk wśród polskich spółek dywidendowych, czyli grupa deweloperska Dom Development. Choć od wielu lat wiele osób spodziewa się pęknięcia bańki na rynku nieruchomości, to Dom umiejętnie wykorzystuje dobrą koniunkturę, pewną przychylność ze strony polityki mieszkaniowej w Polsce, zarabiając na niej naprawdę dużo pieniędzy, których sporą część wypłaca później swoim akcjonariuszom, dlatego tak bardzo lubimy Dom jako spółkę dywidendową. Wygląda jednak na to, że Dom znalazł się na podobnym płaskowyżu co Kęty i Asseco Southeastern Europe, czyli przy dość wysokiej obecnie cenie akcji może być pewnym sygnałem ostrzegawczym dla bardziej aktywnych inwestorów. Sam zwróciłbym jednak uwagę na inny aspekt tej bardzo ciekawej i szalenie skutecznej grupy deweloperskiej, a mianowicie na to, że Dom Development w ostatnich latach dość mocno obniżył stopę wypłaty dywidendy, co może być uzasadnione tym, że chce się stać naprawdę pierwszym dywidendowym arystokratą na GPW. Zauważ, że zarząd spółki może celowo wypłacać dywidendy nieco zachowawczo, czyli z zysku za 2020 było to 83,4%, a z zysku za 2022 już tylko 68,5%, aby upewnić się, że nawet przy gorszych w przyszłości wynikach możliwe będzie wypłacenie nominalnie wyższej dywidendy niż w danym roku. Takie działania są częste w gronie dywidendowych arystokratów z USA, na których zarządach jest ogromna presja dalszego wypłacania rosnących dywidend. I właśnie dzięki temu, że Dom wypłaca dywidendę teraz dość zachowawczo, może w kolejnym roku wypłacić no na przykład nie tyle, ile by się dało, czyli na przykład 15 zł, a na przykład 11,50, czyli zwiększył 50 groszy obecną dywidendę, ona wynosiła w roku 2023 11 zł, w taki sposób, żeby trochę ją zwiększyć, ale mimo wszystko zachowawczo zachować środki w tak zwanej rezerwie, żeby móc zwiększyć dywidendę choćby z kapitału, który sobie po prostu zgromadziła, a nie z osiągniętych zysków, jeżeli te byłyby mniejsze niż grupa się spodziewa. Na piątym miejscu dywidendowych arystokratów GPW na 2024 rok znajduje się kolejny klasyk w tej kategorii, czyli grupa Ambra. Jest to producent win z Polski, który gości w moich rankingach od dawna i ciężko się temu dziwić, widząc konsekwencje wypłacanych przez nią dywidendach. Politykę dywidendową spółki cechuje zachowawczość, bo wypłaca ona też tylko 35-40% wypracowanego zysku, ale jej wycena akcji jest zazwyczaj bardzo stabilna i przyjazna inwestorom defensywnym. Ambra znalazła się na piątym, a nie na przykład na pierwszym miejscu rankingu, głównie dlatego, że brakuje jej potencjału do wzrostu wyników podobnego do spółek z grupy Asseco, grupy Kęty czy wielkiego polskiego dewelopera Dom Development. Jej historia wypłat dywidend jest bardzo długa, ponieważ Ambra wypłaca dywidendy z jednoroczną przerwą od 2005 roku, a także ciężko nie zauważyć jej stabilnej polityki dywidendowej, co naturalnie trzeba docenić. Myślę, że Ambra jest takim trzonem portfela dywidendowego wielu polskich inwestorów, a jedyny problem to to, że niska stopa dywidendy, ta obecna zazwyczaj wynosi tak około 4-5 lub do 6%, także nie oczekujcie po Ambrze tego, że wypłaci Wam wysoką dywidendę teraz, ale wzrost w czasie jest oczywisty. I ironią jest to, że powiedziałem, że Ambra wypłaca niskie dywidendy, ponieważ w USA normalne jest to, że spółka wypłaca między 1 a 3% dywidendy, jeżeli chodzi o jej obecną cenę akcji, natomiast w Polsce mamy mnóstwo spółek dywidendowych, które płacą 5% dywidendy rocznie lub więcej i to od lat. Natomiast była to tylko taka krótka dygresja, a teraz przechodzimy do mojej ulubionej kategorii, czyli dywidendowych liderów wzrostu. Rosnących dywidend nie da się uzyskać bez wzrastającego zysku, a tego z kolei nie ma bez rozszerzania działalności na nowe segmenty, a jak się rozszerza działalność na nowe segmenty, oferuje nowe usługi oraz produkty oraz po prostu pokonuje konkurencję, to wzrastają i przychody. Lubię spółki dywidendowe, ale nie stanowią one 100% mojego portfela i tak naprawdę bardziej od nich przepadam za firmami z potencjałem do wzrostu. A dywidendowi liderzy wzrostu to firmy, których wyniki rosną lub rosły dynamicznie i które zupełnie przy okazji płacą swoim akcjonariuszom dywidendy. Czyli dywidendy są tu trochę mniej ważne niż sam wzrost wyników. Inwestując w dywidendowych liderów wzrostu musimy być jednak cierpliwi, ponieważ obecna stopa dywidendy nie jest tu za bardzo istotna, bardziej nas obchodzi to, że wyniki tak rosną, że jest szansa, że w przyszłości ta stopa dywidendy wobec ceny z dzisiaj będzie ogromna. Nawet może kiedyś nam się w jednym roku zwróci cała cena, którą ponieśliśmy kupując akcje spółki. To jest takie marzenie każdego inwestora dywidendowego. Jak wybieram dywidendowych liderów wzrostu? Tutaj liczą się przede wszystkim wyniki, bo liderzy wzrostu muszą demonstrować dynamiczny wzrost przychodów i zysku netto przy jednoczesnym wypłacaniu jakichkolwiek dywidend. Nie wymagam od nich jednak historii dywidend podobnej do arystokratów, ani konsekwentnej polityki dywidendowej. Czyli ta obecna wycena jest nieistotna, obecna stopa dywidendy właściwie też. I temu często dziwią się stali odbiorcy moich rankingów, ale podkreślam, chcemy tutaj potencjału. Potencjału do wzrostu wyników, potencjału do kontynuacji działalności, ale też potencjału do wzrostu dywidend, bo jak mamy lepsze wyniki, to i mamy wysokie dywidendy. I zupełnie przy okazji w ocenie tych spółek też brała udział rosnąca dywidenda, ponieważ jest ona niejako dowodem tego, że zyski rosną i spółka traktuje politykę dywidendową przynajmniej chociaż trochę serio. Jeżeli chodzi o przedstawienie samego rankingu, to w tym rankingu od zeszłego roku wystąpiło zdecydowanie najwięcej przetasowań. Choć są tu obecne firmy, które znalazły się tutaj rok temu, na przykład CDA czy Kruk, to przynajmniej kilku spółek sprzed roku tutaj już nie znajdziemy. Zmiany nastąpiły głównie dlatego, że niektórym spółkom jakby zabrakło paliwa, ich przychody są od 2 lub nawet 3 lat jakby w stagnacji, a bezlitosny ranking liderów wzrostów bardzo szybko eliminuje spółki, które chwilowo przestały rozwijać swoje działalności lub straciły efektywność działania. W tej grupie przeciętna cena do zysku jest nieco niższa niż w grupie arystokratów, bo wynosi ono 10,5 wobec 11,3 u arystokratów, ale średnia obecna stopa dywidendy jest zdecydowanie niższa, najniższa tak naprawdę z 3 prezentowanych tutaj rankingów, bo wynosi ona 5%. Zatem inwestor, który wybrał akurat tę grupę spółek, nabył je po dzisiejszej cenie porówno, może się spodziewać tylko około 4-6% dywidendy w przyszłym roku wobec ceny zakupu tych spółek. Ceny akcji z tej spółek są wręcz przerażająco blisko swoich 12-miesięcznych maksimów, a wyjątkami są tak naprawdę i firma Text SA, czyli dawniej LiveChat, czy Sunex, przy czym ten ostatni stracił aż 60% od swojego tegorocznego rekordu ceny na giełdzie. Praktycznie bez wyjątków każda z 20 spółek tego rankingu oferowała w ostatnich kilku latach znaczący wzrost wyników swojej działalności. Jeżeli chodzi o pozycje, to na miejscach 1-3 znajdują się i firma Text SA oraz XTB. Na miejscach 4-6 są spółki Kruk, Synectic oraz Asseco Business Solutions. Na miejscach 7-9 jest Asseco Southeastern Europe, Kenty oraz Laboprint. Na miejscach 10-12 jest Biogenet, Sunex oraz CDA. Na miejscach 13 do 15 jest Introl, XBS Prolog, AppliSense. Na miejscach 16 do 18 jest Eurosnack, Bank Handlowy oraz 7 Fit. Na miejscach 19-20 jest Votum oraz Dębica. Także podejrzewam, że przynajmniej część z tych spółek znasz, ponieważ są to typowo już klasycznie spółki dywidendowe, a przy okazji ich wyniki albo wzrosły w ostatnim roku, albo rosły w latach ubiegłych, natomiast zrobiły coś takiego, że mogłem im przyznać wyższą ocenę za wzrost. I teraz stali bywalcy moich rankingów, odbiorcy można powiedzieć, od kilku lat wypytują mnie o spółkę XTB, której z uwagi na zbudowanie kilkuletniej historii dywidendowej wreszcie udało się załapać do moich rankingów. I to w jakimś stylu, bo swój pobyt na moich listach zaczyna od zaszczytnego trzeciego miejsca wśród dywidendowych liderów wzrostu, choć jej wzrost jest nieco poszarpany, co zaraz rozwinę. W czołówce poza XTB są oferujące usługi księgowe online i firma zajmujący się oprogramowaniem wspierającym automatyczną obsługę klienta Text.sa, windykacyjny gigant Kruk.sa oraz zajmujący się innowacyjnymi rozwiązaniami dla medycyny Synectic. Zanim opiszę profil dywidendowy i wyniki spółek z top 5 dywidendowych liderów wzrostu, chciałbym wspomnieć, że na dalszych pozycjach znajduje się tu też kilku arystokratów, m.in. ABS, ASE czy Kenty. Zajmijmy się jednak spółkami, których wzrost wyników przyćmiewa nawet głównych tegorocznych arystokratów, a takie spółki niewątpliwie możemy tu znaleźć. Pierwsze miejsce dywidendowych liderów wzrostu to iFirma. Jeżeli ktoś inwestuje dywidendowo i nie zna iFirmy, to by mnie to szczerze mówiąc bardzo zdziwiło. I prawdopodobnie oznaczałoby to, że inwestuje dywidendowo, ale na przykład w USA, a nie na GPW. I firma oferuje szeroko znaną platformę do księgowości, program do faktur oraz systemy CRM dla firm, a jej usługi z pewnością otarła się większość czytelników mojego bloga, a już na pewno ci, którzy prowadzą swoje firmy. I firma zasłynęła tym, że począwszy od 2017 roku wypłaca dywidendy kwartalnie, co wśród notowanych na GPW spółek jest prawdziwą rzadkością. Słynie też z tego, że jej cena akcji od tego czasu wzrosła z około 1 zł do w porywach nawet 44 zł, gdy jej kapitalizacja osiągnęła porywające 260 milionów złotych. I dlaczego powiedziałem porywające? Dlatego, że w 2017 roku inwestorzy wyceniali ją na skromne 20 milionów złotych. I mało kto pamięta, że zanim obrała nazwę i firma, nazywała się kiedyś Power Media. Jej finanse z ostatnich 11 lat wyglądają naprawdę dobrze, a wzrosty zaczęliśmy obserwować zwłaszcza w latach 2021, 2 i 3. I te wzrosty są miarowe i konsekwentne i tak naprawdę na tyle dobre, że można ją spokojnie dać na pierwszym miejscu liderów wzrostu. Zabrzmi trochę ironicznie, ale najgorszym, co mogę napisać o spółce, jest to, że w każdym roku zastanawiam się, gdzie jest granica jej wzrostów, a ona jak na złość w kolejnych 12 miesiącach zawsze osiąga coraz lepsze wyniki. Na razie posiadacze jej akcji mogą być bardzo zadowoleni, ale jej obecny wskaźnik cena do zysku i mocne ochłodzenie jej kursu, bo spadł on już o 20% wobec maksimów, sugeruje, że inwestorzy domagają się od niej kolejnego potwierdzenia, że uda się jej zwiększyć przychody o 20-30% w kolejnym roku, nie zmniejszając zyskowności. I wystarczy spojrzeć w jej sprawozdania finansowe albo na te wygresy, które publikuje na YouTubie i we wpisie, żeby zrozumieć, dlaczego to akurat i firma jest na pierwszym miejscu rankingu liderów wzrostu. Jeżeli ktoś kupiłby akcję tej spółki po przeciętnej cenie z okresu 2014-2018, to dziś cieszyłby się z ponad 50% stopy dywidend wobec ceny zakupu z tamtego okresu. Tylko czy tej spółce uda się powtórzyć ten wzrost w kolejnych 5-10 latach, tego nie wiemy. Druga na liście liderów wzrostu jest kolejna bardzo zyskowna i bardzo poważnie podchodząca do swojego biznesu oraz dywidend spółka informatyczna. Znana była wcześniej jako LiveChat, a w tym roku przemianowana na Text.sa, ticker TXT. Spółka zajmuje się przede wszystkim rozwojem, sprzedażą i wdrażaniem swojego rozwiązania dotyczącego narzędzia LiveChat, czyli po prostu łączenie klienta z obsługą klienta, czasami jest automatyzowaną, czyli z tak zwanym chatbotem. Spółka ma za sobą lata imponującego wzrostu przychodów i zysków, które jednak może teraz nieco zaburzyć rozwój technologii sztucznej inteligencji. Niektórzy inwestorzy sceptycznie podchodzą do zmiany nazwy spółki, widząc w niej obawy zarządu o to, czy jej działalność nie stanie się teraz mniej istotna właśnie przez AI niż była w minionej dekadzie. Ale wyniki spółki TXT nadal się bronią, choć stagnacja przychodów między 2022 a 2023 rokiem jest wyraźna. Myślę, że nadchodzą decydujące dla spółki czasy, co objawia się też tym, że jej wycena mierzona wskaźnikiem cen do zysku jest niższa niż gdy tworzyłem poprzednie trzy edycje rankingu dywidendowego. Historyczny wzrost przychodów wynosił typowo około 25-40% rocznie, a za nim podążał wzrost zysku oraz wypłacanych przez spółkę dywidend. Na pewno nie można zarzucić firmie nietraktowania dywidend wystarczająco serio, bo od lat wypłaca ona około 90% zysku netto w formie dywidendy. Prawdziwym testem dla zarządu firmy będzie kolejny rok, w którym mogą po raz pierwszy od 10 lat zdecydować się o niezwiększaniu kwoty nominalnej dywidendy lub zrobieniu tego tylko tak o symboliczny grosz, aby lepiej przygotować spółkę na trudne czasy. Ale te trudne czasy są znowu tylko spekulacją, bo nikt nie powiedział, że one nastąpią, po prostu nie wiadomo, jak spółka podejdzie do rozwoju technologii AI, bo może oczywiście przez niego nawet zwiększyć swoje wyniki, więc nie jest powiedziane, że to jest koniec jej działalności. Jeżeli chodzi o trzecie miejsce tego rankingu, to jest to spółka XTB. Dlaczego XTB zajęła trzecie miejsce wśród dywidendowych liderów wzrostu, a wręcz wdarła się na to miejsce? Przede wszystkim dlatego, że no wzrost jej wyników i w ogóle skali działalności w ostatnich latach jest przynajmniej imponujący. Ale warto też zauważyć, że wzrost przychodów i zysków jest dość niestabilny i zależny od zmienności na rynku. Jako że spółka zarabia głównie na wystawianych przez siebie kontraktach różnicowych, czyli tak zwanych CFD, CFD, czyli to jest rodzaj derywatów, kontrakt for difference, to wzrost wyników występuje głównie wtedy, gdy na rynkach dużo się dzieje, zwłaszcza leje się krew, czyli są spadki, a instrumenty finansowe są wtedy najbardziej zmienne, więc to jest logiczne, że spekulanci najbardziej wtedy spekulują, więc spółka zarabia najwięcej. XTB ma solidną politykę dywidendową, która nie budzi moich wątpliwości, ale tak długo jak spółka będzie notować zysk, to tak długo możemy się mogli spodziewać dywidend, jak to zresztą wśród wszystkich spółek. Od 2 lat XTB wypłaca około 75% osiągniętego zysku w formie dywidendy, więc w przyszłym roku możemy, a może nawet powinniśmy spodziewać się nieco niższej dywidendy niż wypłacone w 2023 roku 4,86 zł. XTB oferuje zarówno wzrost, jak i wysokie dywidendy, co objawia się tym, że jej stopa dywidend notorycznie oscyluje wokół 10%, a nawet jak w 2023 roku przekracza 10% ceny akcji. Jedynym pytaniem, jakie musimy sobie zadać, jest to, jak dalece ten wzrost przychodów bierze się z wzrostu liczby klientów oraz jak dalece może to wynikać z podwyższonej zmienności lat 2020-2022. Na szczęście dla nas dużą część wzrostu zapewnia organiczny wzrost biznesu firmy i właśnie dlatego nawet jak będą dość stabilne lata na rynkach, myślę, że możemy się po XTB spodziewać wzrostu wyników w kolejnych latach. Na 4. miejscu plasował się windykacyjny gigant Krug SA i nie mylcie Kruga ze znanym sprzedawcą biżuterii, bo to nie ta firma. Krug zajmuje się windykacją, czyli obsługą zadłużenia, tak ładniej mówiąc. Nie posiada tak bogatej historii dywidend jak niektórzy dywidendowi arystokraci, ale jego wyraźny i zauważalny gołym okiem wzrost wyników z lat 2020-2023 pozwolił mu zająć bardzo wysoką lokatę wśród firm dywidendowo-wzrostowych. Polityka dywidendowa firmy Krug wygląda dość pewnie i stabilnie, bo dzięki niej każdy zainteresowany spółką inwestor może spodziewać się około tak 30-40% osiągniętego zysku wypłaconego w formie dywidendy. Korzystne wyniki finansowe mają jednak odzwierciedlenie w wycenie spółki, bo jej wskaźnik cen do zysku jest wyższy niż w grudniu 2021 i grudniu 2022. Wynosi on teraz około 10. To jednak normalne, bo inwestorzy giełdowi zwykli płacić wyższą premię za większy potencjał do wzrostu, a Krug od wielu lat pokazuje, że niewątpliwie ten potencjał posiada i wie, jak wykorzystać go w trudnym gospodarczo okresie. Tak naprawdę, jeżeli już się czepiać spółki Krug, to chyba tego, że za rok 2019 miała zysk, ale nie wypłaciła dywidendy, czyli w roku 2020 dywidendy nie było, no ale pewnie domyślacie się, dlaczego jej nie było. Zresztą słusznie, bo pokazuje to rok 2020, że zysk wtedy był mniejszy. Spółka niejako wypłaciła wyższą dywidendę, tak również za rok poprzedni, no i było to po prostu dlatego, że Krug nie wiedział, jak rozwinie się pandemia COVID i co to oznacza dla ich działalności w przyszłości. Teraz 5. miejsce dywidendowych liderów wzrostu i to będzie niespodzianka dla wielu osób, czyli firma Synectic SA. Jest to ulubiona spółka każdego forumowicza forum bankier.pl, ponieważ Synectic znany jest z produkcji robota wspierającego operacje chirurgiczne Da Vinci, którego sprzedaż dynamicznie rośnie, co przejawia się w imponującym wzroście przychodów i zysku spółki, a także imponującym wzroście jej ceny, ponieważ cena akcji wynosi już ponad 80 zł, a jeszcze w 2018 było to około 8 zł. Taka ciekawostka. Gdy przygotowując ten ranking w tym roku przeglądałem historyczne raporty okresowe tej spółki, to rzuciło mi się w oczy, jak bardzo wzrosła też wartość eksportu sprzętu i usług z pogranicza IT i medycyny, który realizuje ta spółka. Nie mam wątpliwości, że Synectic jest beneficjentem wzrastających środków, jakie państwo polskie przeznacza na ochronę zdrowia i bardzo pomaga mu też fakt, że coraz szerszą gamę sprzętu do skomplikowanych operacji zaczyna się w Polsce po prostu refundować. Mam jednak pewne wątpliwości co do tego, czy spółce uda się utrzymać podobne tempo przyjmowania nowych zamówień co w latach 2021-2022 i klasyfikuję ją raczej jako spółkę wzrostową, której przy okazji udało się zapaść do moich rankingów, ponieważ od kilku lat zarząd bardzo poważnie podchodzi do wypłat dywidend. Jako że zysk tej spółki osiągnięty w ostatnich trzech kwartałach był zdecydowanie wyższy niż zyski, jakie spółka osiągała kiedykolwiek wcześniej w tak krótkim okresie, to kolejną zagadką będzie to, jak dużą część zysku wypłaci ona w 2023 roku w formie dywidendy. Choć mogłoby to być nawet 3 zł albo więcej, to ja wolę obstawić bardziej defensywne 1,5 zł, żeby później zaskoczyć się pozytywnie niż rozczarować. No i oczywiście pytanie brzmi o wyniki tej spółki w kolejnych latach i to, czy kiedykolwiek jeszcze załapie się do dywidendowych liderów wzrostu. W większości powyższych spółek, a także tych pozostałych, które prezentuję na końcu tego materiału, przede wszystkim nie klasyfikuję jako najtańszych. One już raczej najtańsze nie są, są blisko swoich maksimów, więc jeżeli chcesz szukać okazji dywidendowych, to przyjrzyj się raczej trzeciej kategorii, jaką są dywidendowe okazje 2024, które teraz przedstawię. Ranking spółek dywidendowych 2024 nie mógłby powstać bez kategorii potencjalnych atrakcji cenowych wśród polskich spółek dywidendowych. Choć rok temu zrezygnowałem z tej kategorii i zastąpiłem ją dzikimi kartami Mateusza, to w tym roku powróciła, by wskazać te spółki dywidendowe, które mogą, ale nie muszą być okazjami cenowymi. I będzie to prawdziwa gratka dla tych, którzy wszędzie w życiu szukają okazji cenowych, również w zakupach spółek dywidendowych oraz dla tych, którzy chcą wycisnąć jak najwyższe dywidendy ze swoich spółek, nie przejmując się zbytnio ich sytuacją finansową ani potencjałem do dalszego wzrostu ich biznesów, który czasami jest przynajmniej wątpliwy. I w tej kategorii pamiętajcie, że najważniejsza jest cena i to, co za nią dostajemy obecnie. W jaki sposób wybieram dywidendowe okazje? Historia i wzrost dywidend to jedno, ale wzrost wyników to drugie, ale dla niektórych najważniejsze są parametry związane z wyceną, czyli to, ile płacimy za akcje spółki i za te dywidendy. Wybierając dywidendowe okazje, patrzyłem przede wszystkim na obecną wycenę spółki mierzoną wskaźnikiem cen do zysku, porównując ją do historycznych wycen, które inwestorzy akceptowali dla jej biznesu. Jeśli spółka jest obecnie tańsza niż była historycznie, to z dużym prawdopodobieństwem mogła znaleźć się na liście dywidendowych okazji 2024 roku. Drugim kryterium wyboru firm do tego rankingu była wysoka stopa dywidendy. Jeśli firma płaci raczej 6-15% dywidendy wobec obecnej ceny, albo raczej cena jest tak niska, że dywidenda wychodzi takim odsetkiem, to prawie na pewno znajdziesz ją wśród firm, które dostałeś do tej grupy. Są oczywiście pewne wyjątki i pamiętaj, że część z tych firm nie jest nawet dobrymi, znanymi, uznanymi spółkami dywidendowymi. Udało im się jednak znaleźć tutaj z uwagi na relatywnie niską cenę, jaką płacimy za dywidendy, które ta wypłaca. I to małe ostrzeżenie ponownie, w tej kategorii znajdują się prawdopodobnie spółki, które w przyszłości nas zawiodą, ponieważ wysoka stopa dywidendy i niska wycena bierze się często z kurczącego się biznesu firmy i braku wiary inwestorów w dalszą działalność. Pamiętaj, że brak wiary inwestorów nie bierze się znikąd i czasami spółki mają chwilowe trudności, miejmy nadzieję, najwięcej spółek z tej grupy ma właśnie chwilowe trudności, a czasami jest to pewien zanik ich biznesu oraz zanik potencjału na dalsze wzrosty. Przejdźmy do trzeciego już rankingu w tym zestawieniu, czyli rankingu dywidendowych okazji 2024. Najwłaściwszym wstępem do tej kategorii będzie informacja, że przeciętna stopa dywidendy wypłaconej w 2023 wobec obecnej ceny spółek w tej grupie wynosi ponad 11,5%. Spółki z tej grupy są też najdalej swoich 12-miesięcznych maksimów ze wszystkich trzech grup, czyli ich ceny są względnie defensywne wobec ich maksimów, co nie powinno nas dziwić, bo inaczej prawdopodobnie nie byłyby teraz okazjami. Na czele rankingu znajdują się dwie firmy, które pod względem wyników nieco zawiodły swoich inwestorów, swoich akcjonariuszy, co objawiło się znacznym spadkiem cen akcji w ostatnich miesiącach. I mowa tutaj o firmach Eurotel, czyli ETL oraz PTC Rokita, czyli PCR, które już za kilka chwil opiszę bardziej szczegółowo. Szczegółowo opiszę też spółki CES, Bank Handlowy oraz MOL, ponieważ one znalazły się na miejscach 3-5 tego rankingu. Następnie na miejscach 6-8 znalazły się spółki Mangata, APS oraz XTB. Na miejscach 9-11 XBS Prolog, Eurotax oraz CDA. Na miejscach 12-14 Locum, Delco oraz Atal. Na miejscach 15-17 znalazła się Develia, Witchen, Analizy. Na miejscach 18-20 znalazła się spółka Votum, Envy oraz Indos. póki masz tabelę przed oczami, jeżeli oczywiście oglądasz to na YouTubie albo na Spotify'u, zauważ, że nie wymagałem tutaj długiej historii dywidend, ani ich wzrostu, ani nawet spójnej polityki dywidendowej. Choć niektóre z tych firm oferują lub oferowały dynamiczny wzrost wyników, to nie było to głównym kryterium samego wejścia do tego rankingu, choć pomogło mi to oczywiście zdefiniować jego miejsca, na których znalazły się poszczególne firmy. Liczyły się tu przede wszystkim dwa parametry, czyli wskaźnik cen do zysku oraz stopa dywidendy. Jeżeli chodzi o top 5 dywidendowych okazji w tym roku, to na spółce Eurotel, która znalazła się swoją drogą na pierwszym miejscu tego rankingu, inwestorzy wieszają psy już od dobrych paru miesięcy. Wszystko przez to, że zanotowała ona w 2022 roku bardzo dobre wyniki finansowe, wypłaciła bardzo wysoką dywidendę i chyba rozbudziła marzenia inwestorów o tym, że jej wyniki będą dalej rosnąć w takim tempie. A potem zderzyła się z rzeczywistością, czyli jej wyniki już w roku 2023 wróciły do poziomów podobnych do tych z 2021 roku, a nawet gorszych. I nie tylko wyniki, bo jej cena akcji też spadła do poziomów z 2022 roku. Eurotel to spółka zajmująca się handlem detalicznym w branży telekomunikacji, która zarabia m.in. na sprzedaży produktów i usług sieci telefonii komórkowych Play i T-Mobile, ale i telefonów Apple oraz Xiaomi. Ze względu na rekordowo dobre lata 2021-2022 spółce może być teraz trudno pobić wyniki tamtego okresu, przez co inwestorzy wyraźnie się od niej odwracają. Jednak patrząc na obecną wycenę akcji spółki, widać, że stosunek cen do zysku i tak jest nieco wyższy niż tradycyjnie, bo wynosi on około 7 wobec tradycyjnie tak 5,5-6, co jest zmienia faktu, że Eurotel jest jedną z nielicznych spółek na GPW, które wypłacają nawet 15-20% dywidendy rocznie, czyli tyle wynosi stopa dywidendy, czyli wartość dywidendy wobec ceny akcji, co zaskarbiło jej pierwsze miejsce na liście dywidendowych okazji GPW. Zupełnie inną rzeczą jest jej potencjał do wzrostów, bo sam zarząd bardzo uczciwie informuje w sprawozdaniach, że no, wzrosty już były, że mamy przed sobą ciężki okres, więc nie wiadomo, jak to dalej będzie z jej działalnością, więc to jest taka spółka, na którą można polować, jeżeli chcemy wysokie dywidendy wobec ceny, natomiast nie spodziewajmy się obecnie jakichś ogromnych wzrostów. Na drugim miejscu rankingu dywidendowych okazji 2024 znalazł się koncern chemiczny PCC Rokita, który w zeszłym roku był wśród liderów wzrostu, a w tym, można powiedzieć, został degradowany już tylko od dywidendowych okazji. Mamy tu wyniki i cenę podobną do tej z 2021 roku, bardzo niski wskaźnik cen do zysku i bardzo wysoką stopę dywidendy. Sygnalizują one, że inwestorzy spodziewają się raczej spadku niż wzrostu wyników firmy. Za nagły wzrost wyników w latach 2021, 2022 i 2023 odpowiada przede wszystkim duże zapotrzebowanie na chemię przemysłową, bo jak mieliśmy wzrost gospodarczy, firmy zamawiały dużo chemii przemysłowej, to znaczy po prostu potrzebowali jej do produkcji swoich produktów. I ta chemia może okazać się teraz mniej potrzebna, jeśli w gospodarce zawita recesja. Choć te dwie spółki zajmują się zupełnie czym innym, to PCC Rokita oraz Eurotel przeżywają bardzo podobne problemy, ponieważ ta dekoniunktura w gospodarce może oznaczać dla nich gorszy biznes na kolejne lata. Natomiast nie jest to tak, że biznesy tych spółek są w jakiś sposób zagrożone i tak naprawdę najgorszym, co może się stać, to spadek ceny akcji oraz to, że będą one oferować dobry potencjał do wzrostu przy kolejnej dobrej koniunkturze na rynku polskim. Trzecie miejsce w rankingu dywidendowych okazji zajęła spółka CES, która już na dobre zadomowiła się w moich rankingach dywidendowych. Jest to czeska firma zajmująca się produkcją i sprzedażą energii elektrycznej, a gdy spojrzysz na jej wyniki, które przedstawiłem w tabeli na wykresie, to prawdopodobnie mocno się zdziwisz, widząc, że dywidendy zwykle przekraczają osiągany przez nią zysk netto. Ma to związek z amortyzacją środków trwałych spółki, która zaniża księgowy obraz jej zysków, które naprawdę osiąga. CES jest beneficjentem wzrostu cen energii, który bardzo umiejętnie wykorzystał burzliwy okres na rynku energetycznym w Europie do własnej ekspansji i powiększania biznesu nie tylko w Czechach, ale i w Polsce, gdzie rozwija swój segment ciepłowniczy, bo nie jest to tylko producent energii. Wisienką na torcie w przypadku czeskiej spółki CES jest stabilna polityka dywidendowa, zakładająca przeznaczenie w większości prawdziwego zysku firmy na wypłatę w formie dywidendy swoim akcjonariuszom. Jej stopa dywidendy jest od lat bardzo wysoka, a cena akcji od kilku lat mocno rośnie. Ciekawostką jest też to, że CES znalazł się w moim rankingu dywidendowym już w 2020 roku, czyli przed tymi wzrostami wyników, czyli w pierwszej edycji rankingów, którą kiedykolwiek wydałem. Na czwartym miejscu znajduje się spółka, o której dość dużo nie powiem. Jest to znany polski bank handlowy z znany także jako Citibank handlowy, choć beneficjentami wzrastających stóp procentowych w Polsce są wszystkie banki, to właśnie BHW oferuje bardzo atrakcyjną stopę dywidend przy bardzo niskiej wycenie mierzonej wskaźnikiem ceny do zysku, ponieważ cena do zysku wynosi teraz około 6, mniej niż 6, a stopa dywidendy około 12-13% i w przyszłym roku może też tyle wynieść. I przyznaję tutaj bez bicia, że nie jestem ekspertem w dziedzinie analizy finansowej banków, więc pozwolę sobie na najkrótszy w tym wpisie i podcaście komentarz, przechodząc do ostatniej firmy z top 5 tego rankingu. Piątą lokatę wśród dywidendowych okazji 2024 zajęła węgierska spółka MOL, czyli producent sektora naftowo-gazowniczego, którego stacje benzynowe działają także w naszym kraju. Pewnie je kojarzycie, ja nawet chyba dzisiaj przejeżdżałem obok stacji benzynowej spółki MOL. Spółka miała ciężki czas w latach 2014-2019, co poskutkowało tym, że w 2019 nawet nie wypłaciła dywidendy. Od tego czasu obserwujemy jednak dynamiczny wzrost jej wyników, wysokie jak na cenę akcji dywidendy i bardzo taką na serio politykę dywidendową spółki. Co prawda MOL raczej nie da rady pobić w 2023 roku wyników zeszłego roku, ale jego wycena mierzona wskaźnikiem cen do zysku jest dalej niska jak na spory koncern paliwowy działający w naszej części Europy, bo wynosi około 4,5. MOL na pewno nie jest okazją cenową w kontekście historycznym, bo jego cena znajduje się blisko historycznych maksimów. Może być jednak postrzegana jako okazja wobec swojej stopy dywidendy i dalszego potencjału do wzrostu przychodów i w ogóle wzrostu działalności, dzięki któremu mogłaby w kolejnych latach próbować przebić kwoty dywidendy wypłacane w latach 2022 i 2023. Dywidenda za 2023, czyli ta wypłacana w 2024 roku, prawie na pewno będzie niższa od tej, która była wypłacona w tym roku. Nie dziwmy się temu, po prostu wyniki spółki są gorsze. Inwestując w dywidendowe okazje, należy ostrożnie i przy pełnym zrozumieniu ryzyka dotyczącego działalności każdej z firm rozumieć, że nie są to spółki wzrostowe. Tak naprawdę tutaj wzrostu nam nikt nie zagwarantuje, część z nich to mogą być przyszli bankruci, to są po prostu spółki względnie tanie wobec wysokości wypłacanych dywidend. Na koniec mały bonus, czyli spółki będące w więcej niż jednym rankingu. W tegorocznym zestawieniu przypomnę, że mogło znaleźć się maksymalnie 60 firm, czyli 3 rankingi razy 20 firm, ale skończyło się jedynie na 43 spółkach notowanych w Warszawie. Takie zjawisko wystąpiło dlatego, że po raz pierwszy pozwoliłem spółkom na znalezienie się w więcej niż jednym rankingu, co jedna z nich wykorzystała do pojawienia się we wszystkich 3 rankingach i mowa tu o niewielkiej, bo w spółce o kapitalizacji poniżej 100 milionów złotych, spółce logistycznej skoncentrowanej na obsłudze rynku alkoholowego, jeżeli chodzi o logistykę, czyli XBS Prolog, która znalazła się w każdym z 3 rankingów, ale raczej na niższych lokatach, bo odpowiednio na lokatach 14, 14 i 9. Imponujące są z pewnością firmy, które są w top 10 więcej niż jednego rankingu i to jest na przykład Asseco Business Solutions, Asseco Southeastern Europe, Kenty, CES, Eurotel czy XTB, bo świadczy to o ich sile więcej niż jednej kategorii oceny dywidendowej. W tym podcaście i we wpisie nie znalazłem jednak miejsca i czasu, aby rozwinąć ten wątek, więc na sam koniec i czysto informacyjnie sprawdź taką listę czempionów więcej niż jednej kategorii rankingu na 2024 rok. Podejrzewam, że większość powyższych i tak jest Ci dobrze znana, ale to jest taka ciekawostka na sam koniec i sam jestem ciekaw, ile spółek z tego rankingu wejdzie do więcej niż top 20, więcej niż jednego rankingu też w przyszłym roku. Podsumowując ten bardzo ciekawy i wyczekiwany przez wielu podcast, tradycyjnie już chciałbym podziękować za aktywność w komentarzach pod zeszłorocznym rankingiem spółek dywidendowych i za wiele owocnych dyskusji, które tam odbyliśmy, bo to też pomaga mi w moim inwestowaniu dywidendowym. Tradycyjnie również spodziewam się też wielu komentarzy w stylu, a dlaczego nie ma tu wstaw ticker spółki? Dlatego od razu odpowiem prosto, że nie ma tej spółki, dlatego że mój algorytm uznał, że nie jest ona warta tego, żebyś tu znalazła i były od niej lepsze spółki, które weszły do odpowiedniego top 20. No i najważniejsze, choć zwykle byłem liberalny i pomocny w kwestii wstawiania tabel i wykresów także dla innych spółek, które nie znalazły się w moich rankingach, to w tym roku mówię temu stanowcze nie. Jeśli miałbym to robić, to straciłbym dziesiątki godzin na takie analizy, na zamówienie, natomiast zamiast tego wolę przygotować wam na za tydzień naprawdę ciekawy podcast i ciekawy wpis o rozliczeniu wyników portfeli dywidendowych z lat ubiegłych, bo myślę, że to po prostu będzie dla was większa wartość niż jakbym przez kolejny tydzień wstawiał kolejne tabele z wynikami spółek, które nie znalazły się w moich 3 razy top 20. Mam nadzieję, że ten ranking się podobał i czekam na ciekawe dyskusje w komentarzach pod rankingiem. Oczywiście daj znać, czy też prowadzisz portfel złożony z notowanych w Polsce spółek dywidendowych. Daj znać, jak wysoką stopę dywidend udało ci się osiągnąć na przykład w ubiegłym roku i czy w jakikolwiek sposób wykorzystujesz zestawienia, które przygotowuję w grudniu każdego roku. Miłego i do zobaczenia w następnym wpisie. Pozdrawiam, Mateusz.